21:35. Witam serdecznie słuchaczy Radia Maryja w rozmowach niedokończonych. To kontynuacja tematu, który podjęliśmy już na antenie telewizji Trwam o 18:15. Obronność Polski na progu 2017 roku. Witam bardzo serdecznie gości w naszym studiu, a są to pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I pan Bartłomiej Misiewicz, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Temat obronności na początku roku to takie wyzwanie i temat też bardzo, bardzo ważny, by pokazać i zobaczyć też, w jakiej kondycji jest polska obronność na początku nowego roku. To wiąże się też z podsumowaniem, o które poprosiłbym naszych gości, takim krótkim podsumowaniem, takim resume tego, co udało się zrobić już w roku 2016, bo przypomnijmy, że to był rok już w całości koordynowany, rządzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I na kanwie tych podsumowań będziemy mogli też porozmawiać sobie o planach, o nadziejach związanych z nowym rokiem, o tych możliwościach, które też przed Ministerstwem Obrony Narodowej, przed polską obronnością stoją.
Ja za każdym razem, jak słyszę w Radiu Maryja czy telewizji Trwam program o bezpieczeństwie militarnym, o suwerenności Rzeczpospolitej, no nie mogę się nadziwić, że ojcowie redemptoryści podchodzą do tego tak wspaniale, że tutaj bardzo często się o tym mówi, że tutaj widać troskę o to, żeby Najjaśniejsza Rzeczpospolita była państwem niezależnym, z dobrymi siłami zbrojnymi, z polityką nastawioną na bezpieczeństwo państwa, i jestem niezwykle za każdym razem jakoś tak zadziwiony, że ojcowie tak to wspaniale przedstawiacie. A w tym roku mamy, w tym dniu szczególnie dla mnie jest zaszczyt, że mogę mówić o czymś, z czego my Polacy wszyscy możemy być dumni. W ostatni rok tak wiele się zmieniło w siłach zbrojnych, że możemy patrzeć z optymizmem w nasze bezpieczeństwo. Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej z panem ministrem Antonim Macierewiczem zrobiło naprawdę niezwykle wielką pracę i to daje nadzieję, że polska suwerenność będzie zachowana. Jak wyglądały siły zbrojne jeszcze w 2015 roku, no to chyba większość słuchaczy, a może wszyscy znają, bo wiele o tym tutaj mówiono, w fatalnej kondycji, a przez ten rok zrobiono bardzo wiele. Zmienia się, bo jeszcze trwa system kierowania siłami zbrojnymi. Dotychczas było to za poprzedników dysfunkcjonalne całkowicie. Przedłużono służbę żołnierzom, szczególnie szeregowym, mogą służyć do emerytury. Bardzo dobrze wyszkoleni żołnierze, którzy brali udział w dwóch wojnach w Iraku, w Afganistanie, mieli odchodzić do rezerwy, do cywila. Wprowadzono nowe rodzaje broni i ten proces modernizacji technicznej trwa. Tworzymy nowy rodzaj wojsk, wojska obrony terytorialnej, które mają bardzo silnie wzmocnić nasz potencjał obronny. I co niezwykle istotne, w tym roku w Polsce odbył się szczyt NATO w Warszawie w lipcu, który potwierdził solidarność wszystkich członków NATO, solidarność w zakresie wzmocnienia wschodniej granicy NATO, a to w sposób ewidentny zwiększa nasze bezpieczeństwo i jak już mówiłem wcześniej w telewizji Trwam, już w tej chwili ciężki sprzęt pancerny amerykański płynie w stronę Europy, w stronę Polski, także wkrótce będziemy mieli wojska amerykańskie, naszych sojuszników, którzy będą wzmacniać nasz potencjał. Tak jak chętnie cytuję pana prezydenta Andrzeja Dudę, który mówił, że przez ten rok rząd Prawa i Sprawiedliwości dla bezpieczeństwa zrobił więcej niż tamci przez 8 lat.
Ja sobie pozwolę w pełni podpisując się po tym, co pan przewodniczący wymienił, jeszcze parę rzeczy dodać. Ten rok rządu pani premier Beaty Szydło, a w dziedzinie bezpieczeństwa, obronności państwa ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, to są takie rzeczy, jak o czym pan przewodniczący mówił, kwestie socjalne dla żołnierzy. Pierwsza raz od 8 lat podwyżki dla żołnierzy, dla pracowników cywilnych wojska. Dzięki sprawności komisji parlamentarnych, większości parlamentarnej udało się także zlikwidować tą ustawę nakazującą żołnierzy wyrzucać po 12 roku życia. Minister zniósł limity dla podoficerów, dla oficerów. Zmiany w szkolnictwie wyższym. Akademia Obrony Narodowej zastąpiono Akademią Sztuki Wojennej po to, żeby móc unowocześnić nauczanie polskich żołnierzy, móc wykorzystać dorobek naszych naukowców, którzy zdobywali na Zachodzie, tak żeby ta uczelnia była uczelnią, która uczy sztuki wojskowości. To wprowadzenie oficera dyplomowanego, to było wcześniej, zostało przez Platformę zlikwidowane, teraz jest przywrócone. Cała wymiana pokoleniowa w kadrach Wojska Polskiego. Dzisiaj mamy młodych generałów, mamy młodych dowódców, młodych oficerów. Mamy wysokie morale wśród szeregowych i podoficerów. W sposób oczywisty jest to także sprawa przemysłu zbrojeniowego. W zeszłym roku podpisano 143 kontrakty. Pierwszy raz od blisko 10 lat został wydatkowany cały budżet przeznaczony na modernizację techniczną polskich sił zbrojnych. Trzeba wymienić taki kontrakt jak chociażby na armatochaubice Krab realizowane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Największy kontrakt od 14 lat na kwotę prawie 5 miliardów złotych. Polski Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego pierwszy raz od II Rzeczpospolitej 3 maja ubiegłego roku wystąpił z karabinami produkcji polskiej fabryki Łucznik w Radomiu, a nie z karabinami rosyjskimi czy niemieckimi. Podpisano umowy na piorun, na raki. W końcówce roku podpisano umowę na rakiety manewrujące JASM dla polskich F-16. Na początku grudnia w obecności ministra Antoniego Macierewicza została zawarta umowa o najnowszy sprzęt noktowizyjny i optyczny dla terytorialsów, którzy właśnie teraz od 1 stycznia weszła ustawa, tworzone są Wojska Obrony Terytorialnej. Coś, co Platforma przed rokiem 2010 likwidowała. Dzisiaj Polska jako ostatnie państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego znów przywołuje do życia. Mamy piąty rodzaj sił zbrojnych. Pan prezydent na wniosek ministra Macierewicza powołał generała brygady Wiesława Kukułę na dowódcę terytorialsów. Mieliśmy w zeszłym roku 140 ćwiczeń krajowych, 150 ćwiczeń międzynarodowych. W tym roku chcemy tę liczbę jeszcze zwiększyć. Trzeba powiedzieć, że na początku roku 2016 dochód z eksportu Polskiej Grupy Zbrojeniowej wynosił 100 milionów dolarów. Dzisiaj jest to już kwota 200 milionów dolarów. Wzrost o 100%. I tych rzeczy można wymieniać bardzo wiele i bardzo dużo i praktycznie na każdym kroku podejmowane są te decyzje. Tutaj ukłon w stronę pana przewodniczącego, bo wsparcie ze strony sejmowej i senackiej komisji obrony jest bardzo duży. Tak samo w pełne wsparcie ze strony pani premier Szydło. Ilość tych konferencji razem z ministrem Macierewiczem też to oczywiście pokazuje. Chcemy kontynuować programy dotyczące marynarki wojennej, która przez lata była totalnie opuszczona. Jesteśmy akurat w dniu, gdzie niedawno Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z Ministerstwem Skarbu o przekazaniu dla PGZ-u kolejnych 300 milionów złotych na konsolidację polskiego przemysłu stoczniowego, który przez lata po prostu był zaniedbywany, pozostawiony sam sobie. Wreszcie ruszono także nasz rodzimy przemysł zbrojeniowy. Więc można powiedzieć, że bardzo, bardzo wiele sukcesów, już nie mówiąc o szczycie NATO, o którym wspominał pan przewodniczący. Już w przyszłym tygodniu będziemy witali żołnierzy z ciężkiej brygady pancernej Stanów Zjednoczonych w liczbie 5000 w stałej 24-godzinnej gotowości operacyjnej. Za niedługo będziemy także mieli u siebie w Polsce batalion, wielonarodowy batalion o obecności rotacyjnej. No i w Elblągu dowództwo dywizji właśnie wojsk wielonarodowych w państwach bałtyckich i w Polsce.
Tu padło takie stwierdzenie, że budżet został wykonany w 100%, jeżeli chodzi o nakłady na obronność, na polską armię, czyli poprzednie budżety nie były wykonywane w 100%. Z czego to się brało, jeżeli chodzi o nakłady na armię? Były pieniądze i one nie zostały wydane, tak to mamy rozumieć, prawda?
Tak to trzeba rozumieć. Polski podatnik przekazuje pieniądze. Budżet jest rozdzielany każdorazowo pod koniec roku poprzedniego i resort ten budżet wykonuje. Akurat w przypadku resortu obrony narodowej często zwracano po ponad nawet 10 miliardów złotych i te pieniądze po prostu przepadały. Zadawano nam pytanie, dlaczego teraz w trakcie 2016 roku minister zdecydował zmienić plan modernizacji technicznej sił zbrojnych. No, audyt pokazał bardzo jasno, że wyliczono zakupy na kwotę 130 miliardów złotych. Gdy zaczęło się to zliczać, zabrakło 100 miliardów. Był ten budżet niedoszacowany. Często te zakupy były nietrafione. Do tego niestety w wojsku mieliśmy do czynienia z wieloma patologiami. Było złożonych wiele zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa także na tle korupcyjnym. Gdzieś to się rozmywało. No też trzeba jasno powiedzieć, że minister Antoni Macierewicz już na samym początku urzędowania jasno wskazał, jakie są priorytety, jeżeli chodzi o plan modernizacji technicznej, jaki sprzęt najpilniej wojsko potrzebuje. No, to dzisiaj jest realizowane. No plus oczywiście trzeba było to dostosować także do decyzji szczytu NATO, które na przykład za kwestie spraw operacyjnych uznały cyberbezpieczeństwo, co również zostało włączone. Resort obrony w tym roku tylko na tę dziedzinę przeznaczy miliard złotych.
Wojska Obrony Terytorialnej to temat bardzo, bardzo nośny, bardzo też ważny, żeby powiedzieć opinii publicznej naszym słuchaczom, w tym przypadku bardzo konkretnym. Na czym będzie polegała ta grupa, która już zdążyliśmy się dowiedzieć, będzie funkcjonowała i będzie rekrutowana z poszczególnych województw, z tych...
Już jest, proszę Państwa.
Jest rekrutowana ze społeczności lokalnych i tak dalej. Jakie są procedury, jakie są oczekiwania i założenia, plany, jaka liczba żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej docelowo ma być w Polsce?
Oczywiście to jest ta cała operacja powołania, zorganizowania Wojsk Obrony Terytorialnej to jest niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne. Docelowo to będzie około 45 tysięcy żołnierzy w całej Polsce. Rozpoczęło się już w trzech województwach na wschodnich, województwo podlaskie, lubelskie i podkarpackie, i sukcesywnie będzie w kolejnych województwach tak coraz bardziej na zachód rozwijane. Idea jest taka, że w każdym powiecie powstanie kompania Wojsk Obrony Terytorialnej, zrekrutowana z mieszkańców właśnie tego powiatu. Także żołnierz obrony terytorialnej, bo tak on się będzie nazywał, będzie służył i przygotowywał się do obrony tego terytorium, na którym on mieszka. A więc to nie będzie wojsko, które będzie walczyło gdzieś na froncie, będzie na granicy. Oni będą odpowiedzią na zagrożenia, teraz to się mówi hybrydowe, czyli na zagrożenia w danym terenie. Oni znają, ci mieszkańcy danego powiatu, żołnierze obrony terytorialnej, znają specyfikę powiatu, wiedzą, gdzie jest miejsce, gdzie łatwo stworzyć jakiś punkt obrony. Wiedzą, gdzie są najbardziej zagrożone miejsca, takie jak na przykład most, elektrownia, ważny zakład, urząd. Tam to się nazywa infrastruktura krytyczna i ta infrastruktura krytyczna będzie właśnie chroniona przez żołnierzy obrony terytorialnej. Oni oczywiście będą szkoleni również i przygotowani do współpracy z wojskami operacyjnymi, gdy się znajdą na ich terenie, tak żeby wspólnie, współpracując, wzmacniali obronę terytorialną. Tu jeszcze warto powiedzieć, dlaczego Polska zdecydowała się na obronę terytorialną. Wojska obrony terytorialnej są kilkakrotnie, a nawet dziewięciokrotnie według niektórych specjalistów, tańsze od wojsk operacyjnych. Tam nie występuje ciężki sprzęt, jak czołgi, samoloty, okręty. To występuje przede wszystkim uzbrojenie indywidualne, przekazane, takie, z którego korzystają pojedynczy żołnierze, więc nie tylko karabinki, ale broń przeciwpancerna indywidualna, przeciwlotnicza indywidualna, bo takimi rodzajami sprzętu będą dysponować ci żołnierze. Czyli stosunkowo niewielkimi nakładami w porównaniu z wojskami operacyjnymi tworzymy nowy rodzaj sił zbrojnych, którego wartość bojowa jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do nakładów. To nie funkcjonuje tylko w Polsce. To funkcjonuje praktycznie w każdym państwie, bo ci ludzie, którzy chcą bronić ojczyzny, a nie chcą być żołnierzami zawodowymi, w ten sposób mogą realizować tą potrzebę patriotycznego, obywatelskiego i konstytucyjnego obowiązku.
W związku z nową formacją wojskową, nowym rodzajem sił zbrojnych, też rośnie zapotrzebowanie na sprzęt i pojawia się pytanie, skąd ten sprzęt będzie sprowadzany. Pamiętamy, wspominamy sprawę Caracali choćby, kiedy jakby zupełnie nie brano pod uwagę rodzimego przemysłu zbrojeniowego. Czy jesteśmy w stanie jako Polska, jako kraj, jako producenci również sprzętu wojskowego zaopatrzyć Wojska Obrony Terytorialnej samodzielnie?
Proszę Ojca, chciałbym zwrócić uwagę, że Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która jest nadzorowana przez ministra Antoniego Macierewicza, w roku ubiegłym nie zamknęła żadnego zakładu, nigdzie nie doszło do redukcji zatrudnienia. Co więcej, udało się uratować zakłady, które mogły upaść jak 100 mil Poznań, a nawet kupiono autosan, który już prawie bankrutował i prawie dochodziło do sytuacji takiej, że cała załoga mogła stracić pracę. Tak naprawdę w tym sektorze obronności nasz przemysł zbrojeniowy na wielu płaszczyznach jest w stanie wypełnić nasze zapotrzebowania. 7 grudnia w obecności pana ministra, co już wspominałem, została podpisana umowa na 5000 sztuk noktowizorów i sprzętu optycznego dla terytorialsów. Mamy nasz zakład Jelcza, jeżeli chodzi o ciężarówki. Zakłady Tarnowie są w stanie robić nam strzelnice, produkować i kontenery. Chociażby fabryka broni Łucznik w Radomiu jest w stanie przygotować karabiny, pistolety dla terytorialsów. Inne zakłady w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, granatniki i tego typu sprzęt lekki, więc w tym zakresie jesteśmy w stanie w wielu rzeczach postawić sami na siebie, co oczywiście nasz przemysł rozwija, daje pracę, daje możliwości tworzenia nowych technologii i inwestowania w nie, no ale są też takie dziedziny jak chociażby okręty podwodne, gdzie będziemy chcieli, żeby nasz przemysł zbrojeniowy w oparciu o partnerów zachodnich razem stworzyli możliwość pozyskania dla Polski, dla polskiego wojska okrętów podwodnych, ale cały czas nie wykluczamy w żadnej z tych dziedzin udziału przynajmniej w jakimś stopniu polskiego przemysłu zbrojeniowego. No dlatego, że naprawdę nasi konstruktorzy, nasi inżynierowie, nasi specjaliści są na takim poziomie, że spokojnie sobie z tym poradzą, a też naprawdę, jak przestanie się te pieniądze marnotrawić, jak się ograniczy pewne patologie, to pieniądze na te wszystkie rzeczy są i można je znaleźć i można je spożytkować.
Były przeprowadzane we wszystkich ministerstwach praktycznie audyty. przed, no już w trakcie rozpoczynania działalności, jakie największe, no nie powiem zaskoczenie, ale co było największym problemem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie armii, czy o brak odpowiedniego funkcjonowania armii po 8 latach rządzenia Platformy?
Ja powiem tak. Bardzo ciekawe, bo bodajże 2 czy 3 tygodnie po objęciu władzy przez pana ministra Antoniego Macierewicza spotkaliśmy się kiedyś i pan minister do mnie mówi tak. Wie pan, wiedziałem, że jest źle, ale się myliłem. Stan sił zbrojnych naprawdę był w katastrofalnym takim scenie sytuacji. I muszę tutaj ciekawą rzecz powiedzieć, że my, żołnierze, i to poczynając od najwyższych dowódców do szeregowych, mamy dobrze przygotowanych, wyszkolonych, z doświadczeniem, po różnych szkoleniach, uczelniach zachodnich też. Natomiast po pierwsze, system kierowania i system dowodzenia został zdewastowany w 2014 roku decyzją właściwie prezydenta byłego Bronisława Komorowskiego. Przez 8 lat nie potrafiono doprowadzić do żadnego jakiegoś potrzebnego kontraktu na dostarczenie nowego sprzętu dla sił zbrojnych, a więc wojsko nie miało sprzętu nowoczesnego. Zlikwidowano obronę terytorialną. Fatalnie zorganizowany był system szkoleń. Bywało, że żołnierze nawet raz w miesiącu nie mieli strzelania. Jak ten żołnierz może być wyszkolony, jeżeli on nie ma? Ja mówię, i duże sprawy, i małe. Także widać było, że tutaj trudno wymienić, co gorsze było. Po prostu widać, że jak młodzież mówi, nikt tego nie ogarniał. To naprawdę trzeba było zrobić niezwykle trudną pracę i to w bardzo krótkim czasie, ażeby te nasze siły zbrojne zaczęły normalnie funkcjonować. Udało się to naprawdę, ja myślałem, że na to potrzeba będzie więcej czasu, udało się to zrobić stosunkowo szybko kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, za co chwała tym, którzy podjęli się tego trudu. No ale jakby że pierwsze te możliwe do zrealizowania zadania zostały zrealizowane, a teraz kolejne wchodzą coraz głębiej, te, które wymagają o wiele dłuższego czasu na przygotowanie i realizację. Także myślę, że to stan takiej zapaści w siłach zbrojnych to jest po prostu jakiś klasyczny przykład w ogóle dysfunkcjonalności państwa, którym kierowała Platforma Obywatelska i PSL.
Ja pozwolę sobie dosłownie 2 zdania uzupełnienia dla wypowiedzi pana przewodniczącego. No, trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że mieliśmy taką sytuację, gdzie za ministra Siemoniaka Służba Kontrwywiadu Wojskowego zawarła umowę, o której nie wiedział prawdopodobnie nawet rząd polski, o współpracy z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Władimira Putina. Dochodziło do takich sytuacji, że FSB przebywając w Polsce zwiedzało placówki SKW, ale nie ma żadnych informacji o tym, żeby na odwrót coś takiego było możliwe. Szereg takich rzeczy, które wpływały na bezpieczeństwo państwa, po prostu na stan bezpieczeństwa państwa, bo jeżeli w roku 2015, czyli już rok po agresji Rosji na Ukrainę, kwatera główna NATO proponuje, żeby przeprowadzić w Polsce ćwiczenia z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli w przypadku, gdy jedno z państw członkowskich NATO zostaje zaatakowane, całe NATO odpowiada. I jak wygląda poszczególne reagowanie, jak wygląda współpraca dowództw także z kwaterą główną NATO, to wtedy urzędnicy pana ministra Siemoniaka odpisali na to, że niestety my nie chcemy tych ćwiczeń jako Polacy, bo to może zdenerwować Rosjan. Tak było napisane w uzasadnieniu. No, sposób oczywisty, zwalczano polski przemysł zbrojeniowy tylko po to, żeby wydawać więcej, drożej za sprzęt, który niespecjalnie armia potrzebowała. Ewentualnie wciąż dopłacano do czegoś takiego, jak na przykład ORP Ślązak, który budowany jest już ponad dekadę, miał kosztować 600 milionów. Już dzisiaj wydatkowano na niego ponad 1 miliard złotych. konsekwentnie zwijano polską armię. Nie dość, że stworzono z niej organizację patologiczną, opartą wyłącznie na kolesiostwie i wielu, wielu przeróżnych patologiach, to jeszcze doprowadzono do tego, że mieści się na Stadionie Narodowym. Przecież przypomnijmy raz jeszcze, że w 2013 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, którym kierował pan generał Koziej, a przecież jego zwierzchnikiem był pan prezydent Bronisław Komorowski, wydało Białą Księgę, gdzie w 2013 roku stwierdzali, że Europie nie grozi żadna wojna przez najbliższe 20 lat. Tylko że rok później pan prezydent Putin zaatakował Ukrainę. Już nie mówiąc o tym, że w przypadku katastrofy smoleńskiej wiele materiałów zostało zniszczonych w resorcie obrony narodowej, a bardzo wiele było po prostu ukrywanych. Dzisiaj pracuje, zgodnie z decyzją ministra Antoniego Macierewicza, powołana została podkomisja, która pierwszy raz od tych 6 lat zajęła się badaniem w sposób rzetelny i uczciwy, z udziałem ekspertów z zagranicy o naprawdę wielkich osiągnięciach i wielkim dorobku naukowym. Zajmuje się badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Oczywiście fala ataku jest przeogromna. Próbuje tworzyć się historię, że to teraz jakaś fala odejść generałów. To w telewizji Trwam przed kilkoma godzinami pan przewodniczący mówił o 2 generałach z zeszłego roku, którzy złożyli dymisję, twierdząc, że nie podoba im się polityka nowego ministra obrony. Chciałbym raz jeszcze przypomnieć, że ci 2 panowie generałowie, którzy złożyli dymisję, odeszli z wojska, jakoś już nie mieli problemu, żeby pod tym samym ministrem obrony pobierać pensje w spółkach zbrojeniowych za poprzednich zarządów, które nie zostały wtedy jeszcze zmienione przez nowy zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To są właśnie patologie, które trawiły to Wojsko Polskie. Dzisiaj to zostało zmienione. Dzisiaj mamy do czynienia ze zmianą pokoleniową, z nowymi oficerami, o zachodnim spojrzeniu. Minister Antoni Macierewicz jest w stałym kontakcie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Tu jest bieżąca wymiana zdań, bieżące kontakty z naszymi partnerami zachodnimi. Stąd tak ogromny sukces szczytu NATO, stąd tak ogromna rola Polski, bo dzięki rządowi pani premier Szydło dzisiaj Polska wyrasta na lidera w swoim regionie, gdzie przez lata można powiedzieć, że ludzie, którzy rządzili, po prostu pracowali na odwrót.
W kwestii denerwowania Rosji, pamiętamy te nasze oburzenie nasze, które wiązało się z wypowiedziami ówcześnie rządzących, ale nie tylko, na temat choćby kwestii tarczy antyrakietowej, która w opinii wielu okazywało się rzeczą zbędną. Owszem, może gdzieś tam potrzebną, ale no może lepiej poczekać, może lepiej tego nie robić, może zostawić PiS-owi, jak kiedyś wygra, żeby się z tym męczył. Ale właśnie dużo takiej energii i dużo argumentów wiązało się właśnie z tym, żeby nie drażnić naszego wroga, tego wielkiego brata, który gdzieś tam na wschodzie jest. Dzisiaj widzimy, że te kwestie zostają rozwiązywane powoli. No i pytanie właśnie, w jaki sposób, jeżeli mamy wroga, którego znamy, czy mamy go określonego, czy kogoś się obawiamy, czy to jest polityka, która doprowadzi do tego, że będzie pokój, czy jest inaczej?
Proszę ojca, no już Rzymianie mówili, takie słynne jest powiedzenie, civis pacem parabellum. Chcesz mieć pokój, przygotowuj się do wojny. I tu nie chodzi o to, że się gotujemy na wojnę, tylko musimy stworzyć takie siły zbrojne, musimy mieć takie sojusze podpisane i to sprawdzone sojusze, ażeby potencjalny przeciwnik, którym jest oczywiście Rosja, żeby wiedział, że mu się po prostu nie opłaca wchodzić do Polski. Wkroczyli na Ukrainę, ponieważ wyczuli, że Ukraina nie ma sojuszników, że ich siły zbrojne są w rozsypce i że mogą sobie tam wejść. Tutaj wściekłość Putina, niewątpliwie, bo jego wypowiedzi o tym świadczą, powoduje to, że polskie siły zbrojne zaczynają być dobrze dowodzone, że polskie siły zbrojne wydają duże pieniądze na zbrojenia, niezwykle, po raz pierwszy w historii chyba, na pewno po 89, tak wielkie pieniądze na zbrojenia. Mamy sojuszników i to sojuszników, którzy nie tylko deklarują się być bronić nas w razie zagrożenia, ale przysyłają tu swoje wojska, które są wielką gwarancją naszego bezpieczeństwa. Dlaczego? No bo proszę sobie wyobrazić tym wszystkim słuchaczom, jak ja tłumaczę nieraz ludziom, którzy mówią, przetłumacz mi to, jak to może być. Jest tutaj kilka tysięcy żołnierzy, a Rosjanie mają 100 tysięcy po drugiej stronie granicy. Tylko że Rosjanie wiedzą, że gdyby się tutaj krzywda stała jednemu żołnierzowi amerykańskiemu, gdyby został skrzywdzony przez wojska rosyjskie, to wtedy cała Ameryka jest postawiona na nogi. Oni o swoich chłopców, jak o nich mówią, dbają. A jeżeli tu jest 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, to jest gwarancja. Jeżeli oni tu mają własną tarczę antyrakietową, ważniej od tego, że i też to tak tłumaczę, że od tego, że my mamy tarczę antyrakietową, która jest przede wszystkim do ochrony przed rakietami nie rosyjskimi, tylko z Bliskiego Wschodu, jest ważniejsze, że tu będzie stacjonowało 400 żołnierzy amerykańskich, których bezpieczeństwo gwarantuje cała armia amerykańska. I to jest tak istotne dla nas, że będziemy mieli naszych sojuszników na naszym terenie. To nie jest jeszcze jedna sprawa. Też chciałbym podkreślić, że jeszcze wielu pamięta, jak na terenie Polski stacjonowały wojska sowieckie, rosyjskie. Ale one nie były tutaj na nasze zaproszenie. Oni tu przyjechali po to, żeby pilnować, żeby im się Polska nie urwała od zależności. Natomiast sojusznicy przyjechali na nasze zaproszenie. Sojusznicy przyjechali, żeby potwierdzać naszą suwerenność. I dlatego to jest tak istotne, dlatego powinniśmy cieszyć się i powinniśmy, tak jak to dotychczas zawsze bywało, że witać naszych sojuszników w Polsce jako prawdziwych przyjaciół, którzy przyjeżdżają tutaj nam pomóc.
Wspomnieliśmy też o podkomisji smoleńskiej. Chciałem zapytać, na jakim etapie są prace tej podkomisji i też poprosić o odniesienie się do słów prezydenta Rosji, Władimira Putina, który na konferencji zorganizowanej jak każdego roku, takiej wielkiej konferencji tak zwanej, na której byli obecni dziennikarze z całego świata, który powiedział o katastrofie smoleńskiej z nieskrywanym brakiem jakiejkolwiek empatii, że praktycznie on wie, bo on wszystko słyszał ze stenogramów, były naciski na pilotów i tak to się musiało skończyć. Czy wreszcie powiedział, że tam i tak wszystko jest już jasne, więc jak chcą, to mogą sobie dalej robić śledztwo. Nie wiem, czy odnosił to do rosyjskiej prokuratury, która tym tłumaczy niezwrócenie jeszcze nam wraku, czy miał na myśli polską prokuraturę, czy podkomisję.
Proszę ojca, prezydent Władimir Putin powiedział więcej, bo on powiedział, że osobiście czytał stenogram, z którego wynikało, że z pilotami prowadził rozmowę pracownik ochrony, który nakazywał im lądować. No, w materiałach polskich, w instytucjach publicznych, które zajmowały się bądź zajmują się badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej, nigdy takie stenogramy nie były i nigdy się nie znalazły. Stąd zarówno resort obrony narodowej, osobiście minister Antoni Macierewicz, wiemy też, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pan minister Waszczykowski, wystąpiliśmy do strony rosyjskiej o przekazanie tego materiału. No oczywiście tutaj rodzi się kilka pytań, bo czy z jednej strony to jest tak, że pan prezydent Putin próbuje świadomie wprowadzać w błąd opinię publiczną światową takimi twierdzeniami. Przecież trzeba przypomnieć, że na samym początku po zaistnieniu tragedii smoleńskiej pan Putin, wtedy premier Federacji Rosyjskiej, był przecież przewodniczącym rosyjskiej komisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej. Przecież to niedawno na posiedzeniu podkomisji smoleńskiej pod przewodnictwem pana doktora Berczyńskiego pokazano materiał filmowy, o którym nikt nie chciał głośno mówić, gdzie w nocy 10 kwietnia pan wtedy premier Putin, wtedy premierowi Tuskowi przedstawiał zupełnie inny przebieg katastrofy niż opisał to potem raport Millera czy raport Maku. A może pan prezydent Putin chce doprowadzić takiej sytuacji, czy może zastanawia się, żeby się zastanawiać, czy Polska nie ma na tyle determinacji, żeby zawalczyć o prawdę w sprawie katastrofy smoleńskiej. Najlepiej by było, jakby oddał nam naszą własność, czyli wraki czarne skrzynki, tak aby móc przeprowadzić rzetelne, prawdziwe śledztwo, co rzeczywiście wydarzyło się rankiem 10 kwietnia 2010 roku, gdzie zginęła cała elita państwa polskiego z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego małżonką na czele. Może w wyniku tego badania wyszłoby na jaw, że Rosja jest przynajmniej współwinna tej tragedii. I stąd takie dziwne zagrywki, tylko jemu wiadome, prezydenta Putina. Determinacja po naszej stronie naprawdę jest duża, żeby wyjaśnić, co się wtedy wydarzyło.
I na koniec też, zanim oddamy głos naszym słuchaczom, pytanie o kwestie związane z relacjami, bo czasem pojawiają się takie pytania, czy wręcz opinie formułowane w mediach na temat napięć, nieporozumień, na temat tego, że niejednokrotnie pan prezydent do porządku musi przyprowadzać ministra obrony narodowej w jego pomysłach i tak dalej. Oto jakie relacje między zwierzchnikiem sił zbrojnych a ministrem obrony narodowej?
To ja sobie pozwolę powiedzieć, pan minister Antoni Macierewicz jest w stałym i bieżącym kontakcie z panem prezydentem Andrzejem Dudą. To jest nie tylko kontakt telefoniczny, także spotkania osobiste. A naprawdę panowie bardzo często rozmawiają. Nie ma żadnych nieporozumień. Proszę zupełnie w tę fałszywą propagandę mediów liberalno-lewicowych nie wierzyć. Jest pełna współpraca, pełne zrozumienie, pełna wymiana poglądów. Co do wszystkiego panowie zawsze razem współpracują, razem ustalają. Jest pełne zrozumienie ze strony pana prezydenta. Zawsze na wszystkich wydarzeniach wojskowych, na których pan prezydent chce brać udział, czy przy decyzjach, jeżeli też chce, jest zawsze pan minister Antoni Macierewicz. Ta współpraca jest naprawdę na najwyższym poziomie i układa się fantastycznie. Zresztą nie tylko z panem prezydentem, bo także z panią premier, z Sejmową i Senacką Komisją Obrony. To jest także z Komisją do Spraw Służb Specjalnych. To jest pełna współpraca. Nawet muszę powiedzieć, że minister w pełni w ogóle nie traci również na to czasu, nawet w pełni wykonuje swoje obowiązki jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, również będąc w stałym kontakcie z władzami krajowymi partii, więc na każdym szczeblu ta współpraca jest naprawdę z naszej strony w pełni się układa, jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, w ogóle ciesząc się za całe wsparcie, poparcie i możliwość tej współpracy, tego współdziałania, bo gdyby nie to, no to właśnie te wszystkie reformy nie byłyby możliwe. Ani te ustawowe, ani te wewnątrzresortowe, ani te przy współpracy pani premier, pana prezydenta. Więc to jest taka próba wmawiania opinii publicznej jakiejś dziwnej nieprawdy.
A ja sobie pozwolę dodać, że proszę państwa, według tych mediów, jeżeli dwie osoby z jednej partii rozmawiają i mają rozbieżne jakieś, nawet drobnie różniące się poglądy, to oni to od razu przedstawiają jako jakieś konflikty. No, przepraszam bardzo, tylko poprzez dyskusję. No, jeden ma taki pogląd, drugi trochę coś innego, wspólnie spotykają się. To by w ten sposób rozmawiając, to wyjdzie, że pani premier ma konflikt ze wszystkimi ministrami, bo przecież przychodzi minister, pani premier mówi, że zaraz, ale ja uważam, że trochę inaczej, rozmawiają, ten go przekonuje. No, tak jak bywa w rodzinie. No, w rodzinie też żona myśli inaczej, trochę mąż inaczej, dzieci by też coś chciały. Jeżeli nie dopuścimy do dyskusji, to powstanie jakaś nieprawidłowość. Tylko chodzi o to, że wszyscy, jeżeli wszyscy myślą o rodzinie, jednak tak samo, że rodzina chce się rozwijać, a tutaj, że chce się rozwijać państwo, to przedstawiają swoje opinie, nie mówi się tak, że ja jestem premier, a ty masz wykonywać wszystko, tylko ty jesteś minister, ja jestem premier. Ja nie wyobrażam sobie, że za komuny wszyscy mówili jednym językiem, do czego doprowadziło. Ja chcę powiedzieć, że jeszcze będąc w wojsku, to już na początku lat 90. miałem takiego dowódcę i przyszedłem, mówię, panie pułkowniku, jest tam jakaś sprawa w kwestii. On mówi, a pyta się, a co pan uważa, jak to należy rozwiązać? No ja mówię, że tak i tak. A co pan proponuje? No ja mówię, czekam na dowódcę. On mówi, jak ja bym wiedział wszystko, to bym pana nie potrzebował na tym stanowisku. Pan jest od tego, żeby na tym stanowisku doradzać, a ja podejmę decyzję taką albo inną. Jest to rzecz naturalna, że są jakieś różne pomysły, ale to nie jest tak, że jest jakiś konflikt, o czym piszą media. No media lubią demonizować, jak dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości mówią to samo trochę innymi słowami, że jest jakiś konflikt. Nie ma takiej obawy.
Bardzo dziękuję. Obronność Polski na progu 2017 roku to temat naszych rozmów niedokończonych. Gościmy pana posła Michała Jacha, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, i pana Bartłomieja Misiewicza, dyrektora gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej. Zapraszamy państwa do współtworzenia czasu naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę tylko numery telefonów do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej: 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tomek Mazowieckiego. Pozdrawiam słuchaczy, gości i ojca.
Pozdrawiam.
Chciałem się zapytać taką rzecz. No, kiedyś tak sobie uświadomiłem, że przez te wszystkie lata, czy tam rządziło SLD, czy czy inne ugrupowania, czy Platforma, czy na przykład w Ministerstwie Zdrowia zawsze jednak był lekarz. W Ministerstwie Oświaty, no teraz pani Zalewska, no też jest nauczyciel. A jak jest z wojskowymi? No nie wiem, to są jacyś inwalidzi umysłowi, że ministrem nie może być wojskowy. No ja wiem, że jest jakiś postęp, bo wcześniej był psychiatra, teraz jest pan Maciarewicz. No ale ja to bym jednak wolał, żeby był tam jakiś ministrem, żeby był po prostu wojskowy. No nie wiem, tak rzucę takie nazwisko, na przykład pan generał Polkom. No dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Tomaszu, pozdrawiamy i oddajemy głos naszym gościom.
To ja pozwolę sobie odpowiedzieć przede wszystkim. Pan minister nazywa się Antoni Macierewicz, a nie Maciarewicz i odwołuje do ustawodawstwa. W Polsce mamy cywilny nadzór nad armią. W związku z powyższym Wojsko Polskie ma swoich dowódców, swoje dowództwa. No ten system okierowania obecnie jest zmieniany z tych trzech dowództw, czyli generalnego, operacyjnego i sztabu generalnego. Będzie tworzone jedno dowództwo z jednym żołnierzem, dowódcą na czele, a dopiero pod nim będą dowódcy rodzajów sił zbrojnych. I tak też to jest, nawet funkcjonuje w Konstytucji, że pan prezydent powołuje szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, a w ustawie wszystko jest opisane, że minister wykonuje swoją pracę przy pomocy poszczególnych dowódców, ale nadzór nad armią jest cywilny. Wojsko jest od wykonywania poleceń. Kto inny ustala strategię? Oczywiście przy pełnej współpracy i porozumiewaniu się, konsultacji z wojskowymi dowódcami, ale wojsko jest od wykonywania poleceń, a nie od rządzenia, bo wtedy mielibyśmy samych takich, bardzo przepraszam, pułkowników mazgołów, którzy to by wychwalali stan wojenny, a w innych czasach inne rzeczy. Skupialiby się na polityce, a nie na tym, do czego są przeznaczeni, do czego są powołani.
No, chcę panu wyjaśnić także, że we wszystkich państwach demokratycznych nadzór nad siłami zbrojnymi mają politycy. Tak, we wszystkich demokratycznych państwach obowiązuje cywilny nadzór nad siłami zbrojnymi. Chcąc być członkiem NATO, trzeba mieć wprowadzony faktycznie, nie tylko na papierze, cywilny nadzór nad siłami zbrojnymi. Oficerowie, którzy dochodzą do najwyższych stanowisk, generałowie, oni się przygotowują całe życie do dowodzenia wojskami. A dowodzenie wojskami to jednak polega na czym innym niż prowadzeniu polityki obronnej państwa. I ktoś, kto jest doskonałym generałem, najlepszym generałem w państwie, wcale nie powiedziane, że będzie nawet przeciętnym ministrem obrony narodowej. I w drugą stronę jestem przekonany, że nawet bardzo dobry, czy bardzo dobry minister obrony narodowej byłby kiepskim dowódcą, bo on nigdy w życiu nie dowodził wojskami. Każdy się przygotowuje do jakiejś swojej roli i za czasów komunistycznych ministrami byli zawsze generałowie i zapewniam pana, że to byli bardzo kiepscy ministrowie.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Mówi Władysław Warszawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy i słuchamy pana.
Ja chciałem zwrócić uwagę temu panu, który się upomina o stopnie generalskie na okoliczność ministra obrony narodowej. Czyli to nie był ten słuchacz, który ostatnio przed chwilą się wyłączył, tylko wcześniejszy. I chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz. Przecież wybitni ministrowie obrony narodowej Stanów Zjednoczonych to był Robert McNamara. Nigdy go nie widziałem w mundurze. Później szef NATO, generał, nie wiem, czy on był generałem, czy Norstad, też nie widziałem go w mundurze. Później ten pan, uciekło mi nazwisko, który był w Warszawie latem na okoliczność spotkania ministrów obrony narodowej Paktu Atlantyckiego w Warszawie. Też jest chyba. Dlaczego ten pan nie powiedział, że za rządów PO również był pan Siemioniuk, o ile się nie mylę, też był cywilem. A teraz, jeżeli pan Macierewicz wywiązuje się dobrze ze swoich obowiązków i jego zastępcy też, to po co te mundury wojskowe? Dobrze się prezentują w ubraniach cywilnych. To tyle mam swoich spostrzeżeń.
Dziękujemy panie Władysławie, pozdrawiamy serdecznie.
No tu jakby kontynuując i popierając pana, tego pana, który przed chwilą zabierał głos. Oczywiście nie można wykluczyć takiej sytuacji, że generał po odejściu w stan spoczynku zajmie się polityką, zacznie robić karierę polityczną i może zostać ministrem, ale to z racji tego, że jest dobrym politykiem, a nie dlatego, że ma doświadczenie wojskowe. To mu może pomóc. Tak samo no, trudno mi się zgodzić, że ministrem zdrowia musi być lekarz, ministrem oświaty nauczyciel, bo minister zdrowia nie leczy, tylko tworzy politykę zdrowotną. Minister oświaty nie naucza, tylko tworzy politykę oświatową państwa. Także on musi mieć przygotowanie trochę inne niż tylko nauczycielskie. Oczywiście. Pani minister Zalewska jest nauczycielem i wiem, że była bardzo dobrą nauczycielką, natomiast jest też świetnym politykiem i to, że ma takie sukcesy, to wynika właśnie z tej drugiego zawodu, do którego się przygotowywała parę ładnych lat i jest po prostu świetnym politykiem, dlatego ta reforma oświaty jest no, w moim przekonaniu bardzo, w moim głębokim przekonaniu bardzo dobrze prowadzona. I tak samo minister nasz obrony narodowej, Antoni Macierewicz, nie był w wojsku, a pan minister Macierewicz jest doskonałym ministrem obrony narodowej, bo jest dobrym, bardzo dobrym politykiem. Umie zarządzać, umie tworzyć politykę bezpieczeństwa państwa.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i miłych gości. Bardzo też chciałem do dyskusji, to mówi Piotr z Fromborka. No ja przysłuchuję się tej, to jest tak dobrane, wszystko odpowiada mojej myśli, dla mojej rodziny. Tacy, jak pan minister przed chwilą, bo w telewizji oglądałem ten program, nie dodzwonił się, pomodliłem o ministra Macierewicza Antoniego, bo to jest odpowiedni człowiek, nie naprawdę. I Bartłomieja Jasienkiewicza też za pana też się zawsze modlę co dzień, naprawdę.
Misiewicza, pana Bartłomieja Misiewicza, tak?
Misiewicza,
no
tak.
No właśnie,
i żeby
tak
pozdrowił mnie, bo ja też jestem, mój tatuś w 20 roku z Sowietami walczył, na czele z Piłsudskim. Ja trzech synów mam, dwóch synów, ja już we wojsku nie byłem, bo na gospodarce byłem, bo odroczenie było na gospodarce, żeby robić. I tak mi się upiekło. I dzięki Bogu, że nie byłem. Ale myślę realnie, bo przysięgi nie składałem na Związek Radziecki, a w Gdańsku podpisywałem ponad 20 lat temu, nie, o zmianę przysięgi. Jednak moje dwóch synowie, to ja płakał w Giżycku, jak ponad 20, już ma teraz 45 lat, jak syn przysięgę składał, to ja z radości płakał, mnie łzy lecieli, jak nie wiem, bo to trzeba nie robić. Drugi syn w Giżycku służył we wojsku, tak samo to przeżyłem, był na przysiędze, a trzeci syn studiuje, też nie był we wojsku, studiuje już, magistra robi. I bardzo jestem, to wszystko odpowiednie. I ja też nie, ale myślę realnie, jak odpowiedni mam mój rząd, odpowiednich tego. A jestem tak zadowolony, że znalazła kiedyś, bo jeździłem na mszę do Gdańska za ojczyznę. Kilka razy byłem zwalniany, ale już bo krzyże powiesiłem w szkole we Fromborku, ale już nie tego, to tak mi śpiewali, że tą balladę taką przed stocznią śpiewa prawie Polska cała, nawet w sądzie, bo ja to raz zaśpiewałem, że na duszę już tak niżej, na duszę generała też się znajdzie pała i na Jeruzalem znalazła się pała. no ale wyżej na duszę. I dobrze jest, że Kokliński został generałem. Bardzo jestem zadowolony. Moja cała rodzina. I to jest odpowiedni rząd. Czuję się bezpiecznie teraz. Ja tyle lat czekałem. Pozdrawiam miłych gości, ojca tak samo.
Bóg zapłać. Dziękujemy panie Piotrze za ten miły głos, za te pozdrowienia. Czy nasi goście słowo komentarza?
Ja na pewno bardzo chciałbym podziękować w imieniu ministra Antoniego Macierewicza i własnym za te życzenia, które pan złożył, za tą modlitwę i na pewno wszyscy razem, myślę, pan przewodniczący się też dołącza, wszyscy razem prosimy o modlitwę, o wsparcie, bo ojca. Wtedy jak to czujemy, to zupełnie inaczej nam się pracuje, bo druga strona nie śpi, to widać na każdym kroku i dzięki państwu wsparciu Ojców Redemptorystów, Radia Maryja, Telewizji Trwam, Gazety Polskiej, redaktorów Karnowskich, to Telewizji Polskiej, to Polskiego Radia, to czuć, widać i to zupełnie inaczej funkcjonuje. Polska się dzisiaj zmienia i Polska dzięki nam wszystkim, jak wszyscy się weźmiemy do tej pracy w ten czy w inny sposób, bezpośredni czy pośredni, no to razem tą Polskę zmienimy na lepsze, a krzykacze no to zawsze byli, są i będą. No.
Już zmieniamy i to naprawdę no, mocno zmieniamy.
Proszę Radio Maryja, halo?
Ja już poczekam, wyłączę radio.
Tak, poczekamy.
No już było.
Słuchamy, tak, jesteśmy na antenie. Kto mówi, skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i zaproszonych gości. Ja tak bardzo króciutko.
A pan ma na imię?
A Marcin z Moronga.
Dziękuję.
Ja osobiście czekam na, kiedy w moim powiecie, to jest powiat ostrucki, będzie organizowane Wojska Obrony Terytorialnej. Bardzo chętnie się zaciągnę. Tu panowie nie wspomnieli, ale ja słyszałem właśnie, że ma być nawet wynagrodzenie dla nich. A tak miałem przyjemność rozmawiać jakiś czas temu z panem ministrem, więc bardzo serdecznie proszę go pozdrowić, życzyć wszystkiego najlepszego również dla państwa w nowym roku Bożego Błogosławieństwa. No i tylko takie małe życzenie, tak jak leży panom na sercu obrona naszego kraju, tak bardzo byłoby pięknie, jakby jeszcze leżało na sercu sprawa dzieci nienarodzonych. Bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję i szczęść Boże, niech Najświętsza Pani błogosławi.
Dziękujemy Panie Marcinie i pozdrawiamy, oddajemy głos gościom.
Ministrowi życzenia przekażę również wszystkiego, co najlepsze w tym roku, wielu łask Bożych. Akurat sprawa nienarodzonych dzieci w moim przypadku nie musi mnie przekonywać. 13 lat byłem lektorem, ministrantem, więc poglądy w tej sprawie mam jasne. A jeżeli chodzi o Ostrudę, no to oczywiście myślę, że w tym roku zaczniemy tworzyć, to będzie w ramach tych kolejnych brygad poza tymi trzema, ale dlaczego państwo w tej Ostrudzie oddaliście te czerwone koszary za bezcen, kiedy rządziła Platforma z PSL-em. Ale dzisiaj mam nadzieję uda się, żebyśmy z powrotem już wrócili do wojska.
Proszę Radio Maryja, halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pierwsza kobieta. Witamy serdecznie i cieszymy się.
Ula, Diecezja Sandomierska, emerytowany rolnik. I ja chciałam panów zapytać o taką rzecz. Dzisiaj ja nie mam żadnego telewizora, ani żadnych radiów nie słucham. Radia Maryja, modlę się Radia Maryja i słucham rozmów niedokończonych, często bardzo. Dzisiaj była taka wiadomość podana przez Radio Maryja, że grozi nam zawalenie zbożem z Ukrainy. Czy Ukraińcy, taki biedny naród, stać się już na to, żeby tak produkować? Czy też to są jacyś zachodni faceci, którzy to wydzierżawili i kupili i teraz produkują na modłę tych wszystkich rolników. Rolnicy to są ludzie, słynni z tego chłopi, że mają zdrowy rozum. I ten zdrowy rozum sprowadza się dzisiaj do tego, że są bardzo nieufni w stosunku do geopolityki prowadzonej przez PiS. Ja jestem osobą wierzącą. Ponieważ po pierwsze wiemy, że Anglosasi nigdy nie byli nam bardzo życzliwi, więc nie bardzo wiemy, co oczekiwać. Po drugie, no właśnie patrzymy na tą Ukrainę. A po trzecie, to po cośmy wyganiali tych Rosjan, żeby Amerykanów.
wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dobrego nowego roku spokojnego dla nas wszystkich i radosnego. Niech Bóg błogosławi.
Bóg zapłać. Dziękujemy Pani Urszulo i pozwolimy odnieść się gościom. Chyba o tej geopolityce bardziej, bo o rolnictwie to może inny temat. Chyba, że no, ja nie będę odbierał głosu.
Ja jestem bardzo blisko, współpracuję z rolnikami zachodniopomorskimi. Cały czas z nimi tam nadzoruję, współpracuję. Do mnie się zwracają, to ta grupa, która przez wiele, wiele miesięcy protestowała przeciwko polityce Platformy Obywatelskiej wobec wsi, nie tylko rolnictwa, ale wobec całej wsi. Także wiem, że spodziewane są duże zbiory na Ukrainie w przyszłym roku. Tak podają polskie media. Natomiast chcę powiedzieć, że do zbiorów to jeszcze dużo czasu i to, że oziminy, pewnie rolników nas sporo słucha, to, że oziminy na Ukrainie się udały dotychczas, to jeszcze wcale nie znaczy, że plony będą, bo przecież wiemy, że jeszcze nie wiadomo, jak zima będzie trwała, ile będzie opadów w trakcie dojrzewania zbóż. Jeszcze jest tyle niewiadomych, także w tej chwili wróżenie w tej chwili, ile będziemy mieli zboża na Ukrainie, ile zbiorą, ile w Polsce zbierze, to jest trochę takie chyba fakt medialny. Natomiast jeśli chodzi o geopolitykę, my tutaj już dzisiaj kilkakrotnie mówiliśmy o naszych sojusznikach, że jesteśmy dumni, że nasi sojusznicy i bardzo cieszymy się, że nasi sojusznicy, Amerykanie, Anglicy, Niemcy, członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego wspierają Polskę poprzez to, że wysyłają swoje wojska, swój sprzęt wojskowy na wschodnią granicę NATO. Mówię wschodnia, pod pojęciem wschodnia granica NATO, to rozumiemy państwa od Estonii na północy, poprzez Litwę, Łotwę, Polskę, Słowację, Węgry, do Rumunii i Bułgarii na południu. W ten sposób jakby gwarantując, że oni nie zostawią sojuszników ze wschodniej granicy NATO w razie potrzeby. To jest ważne, ale to, że mamy sojuszników, to nie zwalnia nas od tego, żebyśmy sami mieli sprawną, dobrze wyposażoną armię doskonale wyszkoloną, armię, która jest w stanie dawać silny odpór nieprzyjacielowi. I w tym kierunku idą działania całego rządu. Po to, ażebyśmy byli w stanie zatrzymać przynajmniej na jakiś czas przeciwnika, gdyby zechciał rozpocząć agresję przeciwko Polsce, a nasi sojusznicy są z nami związani już innymi traktatami, nie tylko takimi, jak było w 1939 roku, bo ja rozumiem, że są nasi słuchacze, którzy mówią, Polska też miała traktat podpisany w 1939 roku z Wielką Brytanią czy z Francją i oni nam palcem nie kiwnęli. To jest zupełnie inny sojusz i proszę pamiętać, że ten sojusz NATO, który najpierw obejmował tylko część państw Unii Europejskiej, był gwarantem pokoju na kontynencie europejskim. Już to minęło 70 lat, odkąd skończyła się II wojna światowa i tutaj nie było żadnego jakiegoś większego konfliktu. I jestem przekonany, że po tym szczycie w Warszawie, który odbył się w tym roku, ten pokój będzie nadal gwarantowany przez sojusz.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maciej z Podpoznania mówi.
Na wieki wieków.
Dużo było dyskusji dzisiaj na temat unowocześnienia technicznego armii, o zakupach, które zostały poczynione do armii. I mam takie pytanie, podczas pamiętnej wizyty w łódzkich zakładach lotniczych pana ministra Macierewicza i pani premier Szydło padło zapewnienie pana ministra Macierewicza, o tym, że zostaną jeszcze w 2016 roku zakupione śmigłowce Black Hawki dla polskiej armii i w tym roku miały być następne. Proszę powiedzieć, jak ta sprawa wygląda i jak się, no szczególnie to bardziej pytanie do pana rzecznika po prostu, jak się odniesie, no nie wiem, czy do kłamstw, czy do pustych obietnic pana ministra.
Dziękujemy panie Macieju, pozdrawiamy serdecznie i oddajemy głos panu Bartłomiejowi.
Panie Macieju, ani do kłamstwa, ani do pustych obietnic, bo ani z jednym, ani z drugim nie mamy do czynienia. Przede wszystkim pan minister wtedy w obecności pani premier Beaty Szydło mówił o pierwszych dwóch testowych Black Hawkach, które jak najszybciej miałyby trafić do polskiej armii. Mamy obecnie pilną potrzebę operacyjną zgłoszoną przez siły zbrojne. Aktualnie poprzez opóźnienia niezależne od resorta wynikające wyłącznie z okresu świątecznego, który siłą rzeczy przesunął te prace. Jesteśmy na etapie kończenia koncepcji offsetowej. Za moment będą zaproszeni do rozmów, do negocjacji już. Te wszystkie trzy firmy, które startowały w pierwszym przetargu, czyli Airbus Helicopters, PZL Świdnik i PZL Mielec, jestem przekonany, że jeszcze w styczniu pierwsze śmigłowce testowe, właśnie to, o których mówił pan minister Antoni Macierewicz, do polskich sił zbrojnych trafią. Natomiast samo wykonanie już przetargu i tego, która firma wygra jednak, na które śmigłowce będzie ta dostawa, myślę, że będą z końcem tego roku. Tak jak w zeszłym roku przeprowadzono przetarg na samoloty dla VIP-ów za blisko 600 milionów złotych i w sierpniu tego roku dopiero będziemy te pierwsze dwa samoloty mieli. W związku z powyższym przesunięcia czasowe są znikome i wynikają z przyczyn niezależnych, z okresu świątecznego. Cały czas ta praca jest wykonywana, jest kontynuowana. Minister wielokrotnie wskazywał, że śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii to jest priorytet, tak jak obrona przeciwrakietowa, tak jak marynarka wojenna, tak jak sprawa obrony terytorialnej czy cyberbezpieczeństwa.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można już?
Tak, już jesteśmy. Proszę się przedstawić i słuchamy.
Jestem z Małopolski. Ja właśnie też w sprawie tych śmigłowców. Sprawa właśnie dotyczy... Ja nie rozumiem to troszeczkę w sprawie tego typu, że umowa z Airbusem została odrzucona. A teraz znowu zostaje rozpisana po prostu nowy przetarg również z Airbusem. Tutaj po prostu nie wiem, nie rozumiem tego, może by mi ktoś z panów wytłumaczył. Jeszcze mam drugie zapytanie, bo tu było mówione o tarczy antyrakietowej, o żołnierzach amerykańskich. Jak ta sprawa z tą tarczą wygląda? Czy to już jest w trakcie po prostu instalacji tej tarczy? Czy jest ta tarcza? Czy ona w ogóle dotrze kiedyś? Czy ci żołnierze już dotarli? Czy docierają? Czy jakaś część tych już żołnierzy stacjonuje? Gdzie? No tak po prostu po trochę jakby panowie mogli troszeczkę mi wyjaśnić. To są słowa właśnie tych przetargów z Francją, że pierwsza nie została odrzucona, teraz znowu jest przetarg z Airbusem. No i właśnie tutaj o tą tarczę i to wszystko, co ja właśnie prosiłam. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Justyno, oddajemy głos naszym gościom.
To ja sobie pozwolę. Szanowni państwo, przetarg na Caracale, który w zeszłym roku został zakończony z tego powodu, że negocjacje offsetowe, które po stronie polskiej prowadziło Ministerstwo Rozwoju, nie znaleziono w ramach tych negocjacji konsensusu z Airbus Helicopters. Polska stawiała warunki offsetowe, które były niezbędne do zrealizowania przez oferenta, który w ramach tego przetargu miał dostarczyć śmigłowce, i Airbus Helicopters na to się nie zgadzał. Negocjacje już trzeba było zakończyć, dlatego że zbliżaliśmy się już nieuchronnie do końca roku budżetowego. Pieniądze były zarezerwowane. Coś trzeba było zrobić. Dlatego ten przetarg, tamten na Caracal już nie istnieje. Dzisiaj w ramach pilnej potrzeby operacyjnej trwa procedura do nowego przetargu. I zaproszono do tej procedury wszystkie trzy poprzednie firmy. Od początku zarzut podnoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości polegał na tym, że tamten przetarg był prowadzony w taki sposób, że uniemożliwiono zarówno Mielcowi, jak i Świdnikowi stanięcie do tego przetargu na równych prawach, na równych zasadach z Airbus Helicopters. To w programie w telewizji Trwam świetnie wytłumaczył pan przewodniczący. My teraz nie chcieliśmy do takiej sytuacji doprowadzić, w związku z powyższym wszyscy trzej oferenci zostali zaproszeni. Normalnie będzie rozpisany przetarg. Oczywiście to jest przetarg bardzo przyspieszony, bo jest w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Tak jak mówiłem, kończymy koncepcję offsetową po naszej stronie. Przystępujemy do negocjacji, do testowania sprzętu. Przetarg jest jak najszybciej zamykany. Wyłoniony jest dostawca bądź dostawcę, dlatego że mówimy o dwóch typach śmigłowcach i o różnych liczbach sztuk. I do końca roku. Myślę, że to już oczywiście zależy od tego, jak to wyjdzie w ramach negocjacji, w ramach przetargu, ale do końca tego roku powinny te śmigłowce być fizycznie w Wojsku Polskim. Jeżeli zaś chodzi o stacjonowanie wojsk sojuszniczych, na zachodzie kraju, w Żaganiu, będziemy mieli ciężką brygadę pancerną w stanie gotowości operacyjnym, czyli wręcz natychmiastowym. Niemniej jednak ćwiczenia i wszelkie działania będą prowadzili na terenie całego kraju, tylko będą dyslokowani na zachodzie. Na północnym wschodzie będziemy mieli batalionową grupę bojową, wielonarodową, której również będą przewodniczyły Stany Zjednoczone w liczbie 4000 żołnierzy. Również na północnym wschodzie będziemy mieli dowództwo wielonarodowej dywizji, w skład której będą wchodziły wojska sojusznicze stacjonujące w państwach bałtyckich i w Polsce. Tarcza antyrakietowa w zeszłym roku nastąpiła w kopanie kamienia węgielnego, dlatego że po stronie polskiej zakończyliśmy wszelkie działania dotyczące przygotowania infrastruktury i zabezpieczenia terenu w Redzikowie. Dokonano wmurowania kamienia węgielnego. Brał w tym udział prezydent Andrzej Duda, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, przewodniczący obecny tutaj w studiu, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony pan Michał Jach, także minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Wszyscy brali w tym udział. Obecnie trwa budowa tarczy antyrakietowej i w przyszłym roku, w roku 2018, nastąpi jej gotowość operacyjna, czyli będzie mogła w pełni rozpocząć swoje działanie. Więc jak Państwo słyszycie, jak Państwo widzicie, to wszystko się dzieje niemalże teraz i za moment już rozpocznie swoje stałe, bieżące funkcjonowanie. To nie są jakieś obietnice, które mają się realizować za lat 50 czy 15. To się dzieje już teraz. Nasze bezpieczeństwo już dzisiaj realnie dzięki rządowi pani premier Szydło, dzięki panu prezydentowi Dudzie, dzięki ministrowi Macierewiczowi realnie już teraz jest podnoszone i zwiększane.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam szanownych gości i ojca prowadzącego. Kłania się Adam z Warszawy.
Pozdrawiamy.
Pytanie moje dotyczy sprzętu lotniczego. Mamy samoloty F-16, blok 52+, które są nowoczesnymi maszynami z perspektywą rozwoju. Natomiast cóż z następcami leciwych Su-22, które generalnie chyba moim zdaniem do muzeum się nadają, oraz MiG-29, które też nie są to najnowocześniejsze maszyny. I czy rozważano przystąpienie Polski do programu 5. generacji F-35 amerykańskiego? Tak w wojskowym skrócie. Natomiast wracając do wypowiedzi mojej poprzedniczki, pan Macierewicz nie był w wojsku, nie jest wojskowym, natomiast ma postawę wojskowego. Także myślę, że w mundurze wyglądałby doskonale. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Rzeczywiście nasze F-16 są najnowocześniejszymi, czy bardzo nowoczesnymi samolotami. Przypomnę, że w końcówce ubiegłego roku podpisano umowę na rakiety manewrujące JASM dla naszych F-16. Ale jeżeli chodzi o Su czy MIG-i, które pan wymienił, to rzeczywiście to nie są samoloty pierwszej młodości, jak można to określić. Niemniej wojsko nadal z nich korzysta. One przechodzą po kolei remonty, także zdobywają te resursy. I póki co pod tym kątem wymiana ich na nowocześniejsze nie jest brana pod uwagę jako priorytet, który to obecnie zakłada minister i kierownictwo resortu. Są pilniejsze kwestie, jak chociażby obrona przeciwrakietowa, dlatego że to lotnictwo naprawdę sobie radzi, mamy pilotów na światowym poziomie. Też od razu chciałbym powiedzieć bardzo jasno, bo w międzyczasie w czasie przerwy przeglądałem wiadomości. Airshow 2017 w Radomiu się odbędzie. Taka jest decyzja ministra Antoniego Macierewicza i prosiłbym włodarzy tego miasta o niewprowadzanie błąd opinii publicznej. Airshow na pewno w tym roku będzie, bo nasi piloci mają co pokazać, mają co zademonstrować, są naprawdę świetnie, świetnie wyszkoleni. No jeżeli chodzi o przystąpienie do programu nowych F-ów, no to jak najbardziej, zaraz jak tylko zrealizujemy najpilniejsze potrzeby związane z wydatkowaniem pieniędzy w ramach modernizacji technicznej, na pewno będziemy chcieli do tego typu programu przystępować, tak aby móc rozwijać nasze lotnictwo, które naprawdę, dzięki generałowi Błasikowi jest na bardzo wysokim poziomie. I to też pokazuje, dlaczego tak był wtedy atakowany i dlaczego przypisywano mu nieprawdę po katastrofie smoleńskiej i świadomie robili to Rosjanie.
No, koncepcje też są rozpatrywane pozyskania nowych samolotów, no bo konieczność jest taka, tylko zawsze trzeba wybrać, gdy kasy nie starcza na wszystko, trzeba wybrać priorytety. Brana jest pod uwagę, no F-35 to jest niestety masakryczne wydatki, natomiast no, myśli się również, ministerstwo też analizuje tak zwany program EDA, czyli rozszerzenie ilości samolotów F-16, które na naszym polu walki, gdyby się udało takie pozyskać, to byłoby również niezwykle silne wzmocnienia, a F-16 to są samoloty, które w zupełności wystarczają do zatrzymania naszego potencjalnego przeciwnika, czyli Rosji. Oni są jeszcze daleko przed samolotami piątej generacji. Ministerstwo problemów po poprzednich rządach otrzymało niezwykle dużo, w tym również lotnictwo. Ja osobiście uważam, że bardzo dobrze, że nie wycofuje się całkowicie Su-22 i MiG-ów 29, bo przynajmniej piloci mają się na czym szkolić i to szkolić bojowo, a to jest istotne. Poza tym te samoloty jakąś wartość bojową jeszcze posiadają, oczywiście nieporównywalną z F-ami, natomiast to, co najważniejsze, piloci mogą latać na samolotach bojowych i przesiadka, że tak powiem, z MIG-a na F-16 czy F-35, powiedzmy w przyszłości, jest o wiele łatwiejsza niż wyszkolenie pilota od zera, szczególnie to wyszkolenie bojowe.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mam wielką prośbę o zadanie takiego pytania.
A pana imię możemy poznać?
Ja. Mówi Bartłomiej z Radomia. Ja mam jedno jedyne pytanie. No mogę powiedzieć osobiście na antenie, a mógłbym również poprosić księdza ewentualnie za zadanie tego pytania. Mianowicie, 3 lata temu w Polsce był wielki boom w prasie na temat tego, że myśmy mieli urządzenie kodujące, tak doskonale wykonane przez jakiś instytut naukowy w Polsce, że szyfrowanie za pomocą tego urządzenia oraz deszyfryzacja była niemożliwa. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ja bym chciał się dowiedzieć, co się z tym stało. Czy PO i z PSL-em przehandlowali tę doskonałą myśl techniczną, czy po prostu zostało to zaprzepaszczone, czy pozostanie coś takiego w polskiej armii?
Dziękujemy, panie Bartłomieju. Zadał pan to pytanie na antenie, więc pozwolimy się odnieść naszym gościom.
Nie potrafię panu, mimo że ja te sprawy, takie sprawy śledziłem i śledzę, nie potrafię panu odpowiedzieć, co się z tym dalej stało. Natomiast chcę panu powiedzieć, że w poprzednich latach, od wielu zresztą lat, mieliśmy i mamy nadal świetnych inżynierów, konstruktorów, którzy przychodzili do Ministerstwa Obrony, ale nie tylko, i do innych organów z propozycjami, że chcą realizować swój pomysł, swoją koncepcję w Polsce na bazie polskiego przemysłu, polskich instytutów naukowych. A to się w ogóle nikt tym nie był zainteresowany. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że na innowacyjność gospodarczą, techniczną w ostatnich siedmiu latach wydatkowano 64 miliardy złotych. 64 miliardy. Na obronę narodową rocznie wydajemy 36 miliardów, czyli dwukrotny roczny budżet Ministerstwa Obrony Narodowej, a po 7 latach Polska w rankingu innowacyjności, światowym rankingu innowacyjności, spadła o 20 miejsc. To świadczy o tym, że te pieniądze były totalnie marnotrawione i obawiam się, że urządzenie kodujące, którego szyfr niezwykle trudno byłoby złamać, podzieliło los wielu innych wynalazków.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Proszę bardzo. Radio Maryja, bardzo proszę.
Ja do audycji może.
Prosimy, jesteśmy na antenie już.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem po prostu kobietą, która po prostu jest nauczycielem. Nie znam się na wojskowości, nie znam się na obronności, ale z tego, co słyszę, co panowie mówicie, to po prostu widzę, że wszystko idzie w dobrym kierunku i tak po prostu trzeba trzymać i po prostu dalej państwo działajcie. Nie słuchajcie żadnego PO, żadnego PSL-u, bo to jest po prostu wręcz hołota i proszę kierować się swoim rozumem i widzę, że wszystko idzie w dobrym kierunku i po prostu będziemy obronieni przed najeźdźcami. Szczęść Boże, Bóg serdecznie zapłać.
Dziękujemy. Pani nam się nie zdążyła przedstawić, ale dziękujemy za te słowa, tylko też apelowałbym o taką większą delikatność w określaniu naszych nawet czasem przeciwników czy wrogów.
Tak, oczywiście, ponieważ się przyłączam do tego podziękowania. Bardzo serdecznie dziękujemy za te życzenia i naprawdę nie przejmujemy się i wszyscy damy radę.
Gdybyśmy brali pod uwagę te wszystkie ataki, które spadają na nasz rząd, na moją partię, na moich kolegów i tych ministrów, ale i posłów, to naprawdę powinniśmy sobie dać spokój z polityką, a tak jak pani przed chwilą mówiła, dziękuję za to wsparcie, bo właśnie staramy się w ten sposób robić i takie słowa od osób, które mówią, róbcie to dalej, modlimy się za was. To jest niesamowite wsparcie. Nawet państwo sobie nie wyobrażacie. Niektórzy myślą, że tamci na Warszawie to sobie tam siedzą, jeżdżą limuzynami, kierują, sympatycznie im się tam kieruje, gdzieś pojadą za granicę. A to wszystko, ale to naprawdę jest duża praca, ale to wsparcie od ludzi, właśnie takie ludzi nieznanych często, czy na ulicy, jak mnie spotykają, ktoś podchodzi i do mnie mówi, albo to, co dzisiaj słyszę, to po tym człowiek ma naprawdę tyle, jak to młodzież mówi, tego powera, że też mówię, jak mam takie poparcie, to co mi tam przeciwnicy? Nieważne, trzeba iść do przodu. I tak robimy.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Krzysztof z Radomia. Chciałem do programu zapytać się pana.
Panie Krzysztofie, jesteśmy na antenie już. Możemy mówić.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam tylko takie... Dzwoni Krzysztof z Radomia. Ja mam takie pytanie do... Można powiedzieć obydwóch panów, a może jeden mi odpowie. Jaki jest przedział wiekowy do tego Wojska Obrony Terytorialnej kraju? Ja mam 62 lata, a chciałbym bronić Polski. Czy można się zgłaszać?
Tak, jak najbardziej, do 65 roku życia od uzyskania pełnoletności, czyli od 18 do 65 roku życia można się pełni zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Ja chciałem może dopytać przy tej okazji też o kobiety. Czy one też się mogą zgłaszać?
Jak najbardziej, proszę Państwa, ja przypomnę o takich dwóch kwestiach. To 8 marca w zeszłym roku w obecności pani premier Beaty Szydło minister Antoni Macierewicz powołał pełnomocniczkę do spraw służby kobiet w wojsku, którą jest pani major Anna Pędzioł-Wójtowicz, bo w wojsku mamy naprawdę dużo pań praktycznie w każdym rodzaju sił zbrojnych. Teraz niedawno, kilka miesięcy, 2-3 miesiące temu resort obrony rozpoczął akcję Samoobrona Kobiet, które również okazało się wielkim sukcesem. Polega to na tym, że raz w miesiącu w sobotę przez godzinę, dwie instruktorzy wojskowi szkolą panie z zakresu samoobrony, takich podstawowych technik obrony. Chcieliśmy to zrobić tylko w miastach wojewódzkich, 16 miastach wojewódzkich. W konsekwencji mamy 35 miast w Polsce objętych programem i mamy kilka lub nawet kilkanaście tur w ciągu miesiąca w danym mieście, więc zainteresowanie jest ogromne, przerosło nasze oczekiwanie. Pań w wojsku jest naprawdę coraz więcej i no trzeba powiedzieć, że są jednostki, gdzie panie są wytrzymalsze i silniejsze od panów. Taką jednostką jest chociażby Giżycka Brygada, gdzie mamy panie, ale również panów, którzy są mistrzami nie tylko Polski w sztukach walki, to takich dość się powiedziałbym krwistych sztukach walki, a życzymy dalszych sukcesów. To jedna z tych brygad, którymi naprawdę siły zbrojne Polski mogą się pochwalić na arenie międzynarodowej w takim hobbystycznym także podejściu obronnym.
Bardzo dziękuję. I kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo? Halo? Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Teraz i zawsze.
Jestem na antenie?
No jesteśmy. Kto mówi do nas?
Kłania się, ja to jest Chicago. Ta Pogulasku pięknie pozdrawiam gości w studiu Radio Maria. Ja mam takie pytanie, bo tak się dużo mówi właśnie o tym wraku, właśnie żeby go do Polski sprowadzić. Ale mi tam przyszło na myśl, czy to dałoby co właśnie, abym go sprowadził, bo to tam już tyle roku siedzi zardzewiałe i może pocięte, czy to byłyby jakie efekty? Takie moje pytanie, czy to by coś dało, abym go sprowadził? No to tyle, okej? Okay?
Dziękujemy panie Jacku. Dobrego wieczoru. Z Bogiem.
Oczywiście, żeby dało. Po pierwsze, najważniejsze to potrzebujemy obu czarnych skrzynek, żeby wreszcie nasi specjaliści, nasi czy na przykład z innego państwa, żeby być już pewnym, albo z kilku państw, żeby to sprawdzili, odczytali dokładnie te skrzynki. A jeśli chodzi natomiast to, co niektórzy mówią, a to już co leży, to jakiś złom i tak dalej. No to to też nie jest do końca prawda, bo nawet drobne kawałki, odłamki metalu, które tam są, mogą dać bardzo wiele informacji, gdyż obecna technika i technologia pozwala zbadać metale, szczególnie metale, które nie rdzewieją, a przecież samolot jest z nierdzewnego metalu robiony, z nierdzewnych stopów. I taki metal można zbadać w laboratorium i precyzyjnie określić, czy rozerwanie czy zniszczenie samolotu nastąpiło z przyczyn wybuchu, zgięcia, załamania, urwania, odstrzelenia. To w tej chwili technologia, nauka bardzo w tym się rozwinęła i odpowiednie badania pozwoliłyby dokładnie to odczytać. Tym bardziej, że te informacje, bo to trzeba nazwać informacje zawarte właśnie w tych kawałkach metalu, one nie znikają, one nie wyparują, bo tam zmiana kryształów wewnątrz metalu powoduje to, że eksperci, specjaliści, a mamy takich profesorów na światowym poziomie, którzy byliby w stanie z tych części, nawet z tych, które tylko pozostały, odczytać bardzo wiele i pomóc w prawidłowym ustaleniu przyczyny katastrofy.
Proszę, Radio Maria.
Nie będzie, Panie Jezus.
Na wieki wieków, amen.
Można do...
Tak, prosimy, już jesteśmy na antenie.
Nie będzie wolny Chrystus, Edward Schelma. Jeden z gości chyba powiedział przed jakimś czasem, że nasi generałowie, aktualni generałowie, mają zachodnie spojrzenie. No, mnie się to nie bardzo podoba, bo generał polski powinien mieć polskie spojrzenie na sprawy obronności, a nie jakieś tam inne. Tak, to jest jedna sprawa. Już 100 lat przed rozpoczęciem I wojny światowej wymyślili Prusacy coś takiego jak szkolenie rezerw. Szkolenie rezerw, więc i w tym momencie cały świat zaczął myśleć o wyścigu zbrojeń polegającym na rozbudowie armii, o możliwościach mobilizacyjnych swoich armii. W tej chwili nie mamy szkolenia rezerw. Nie wiem, czy obrona terytorialna, jaka w tej chwili się organizuje, czy ona ma coś wspólnego ze szkoleniem rezerw, czy nie. Dokładnie nie wiem, ale moim zdaniem szkolenie rezerw powinniśmy rozpocząć. Czy jest możliwe rozpoczęcie w Polsce szkolenia rezerw? No to jest moje pytanie do tej audycji. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie ja nie myślę o, gdyby na przykład rozpoczęło się szkolenie rezerw, to nie myślę o zasadniczej służby wojskowej takiej, jak ostatnio była, 9 miesięcy. To niekoniecznie. Wystarczy 4 miesiące, aby z cywila zrobić żołnierza czy szkolonego. Tak jak robią to Szwajcarzy. Więc tak, przede wszystkim ta wielkość sił zbrojnych w Polsce jest ciągle mikra. Nam potrzeba większej siły obronnej, bo przecież nasz kraj jest duży. Nasz kraj jest duży i nawet ten układ terytorialny, jaki mamy, czyli w kształcie koła, niestety wymaga, żebyśmy mieli jednak te siły zbrojne utworzone w wyniku mobilizacji rezerw dość duże. To by nam dopiero gwarantowało suwerenność państwową. Więc tutaj naprawdę mamy bardzo szczupłe te siły zbrojne. No, przecież nasza marynarka wojenna, jeżeli chodzi o liczbę jednostek okrętów wojennych, to jest taka sama, porównywalna, jak była przed wojną. A przed wojną mieliśmy 140 km linii brzegowej morskiej. Dzisiaj mamy 540 km linii brzegowej.
Panie Edwardzie, ja pozwolę sobie wejść w słowo, bo już dużo tych kwestii poruszyliśmy. Pozwolimy się odnieść naszym gościom. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja może zostałem pewnie źle zrozumiany. Nie mówiłem, że nie myślałem o tym, że nasi generałowie mają spojrzenie prozachodnie. Nie, jestem przekonany, że polska kadra ma, to jest patriotyczna i służbę pełni nie dla pieniędzy, tylko służbę pełni z powodu pobudek patriotycznych, żeby wykonywać tę niezwykle odpowiedzialną i zaszczytny zawód, jakim jest służba wojskowa. Oni mają doświadczenie z powodu studiów, współpracy na uczelniach zachodnich, na bardzo dobrych uczelniach zachodnich i tam uczą dowodzenia, a nie indoktrynacji. To nie ma nic wspólnego z kształceniem z czasów komunistycznych, kiedy nasi oficerowie byli wysyłani na studia do Sowieckiego Sojuza. To zapewniam, że naprawdę mamy bardzo dobre kadry, bardzo dobre wojsko. Pan tutaj wspominał o marynarce wojennej. No, marynarka wojenna to jest jakby taki mój bardzo bliski mi temat, ponieważ marynarka wojenna od początku Polski wolnej, czyli od 1989 roku, to nie miała szczęścia do przełożonych. Mamy w zasadzie dwa okręty wybudowane po starsze. Zapowiedzi były kolejnych ministrów i nic z tego nie wynikało. Okręty się starzały, były wycofywane ze służby, a nie kupowano nowych. Dopiero w tej chwili nad tym pracujemy. I tu nawet nie chodzi o to, czy wtedy mieliśmy 140 km wybrzeża, teraz 600, czy 520, tylko chodzi o to, że potrzebujemy marynarki wojennej. I również z wielką przyjemnością mogę potwierdzić, że zarówno pan prezydent, jak i pan minister obrony narodowej, obydwaj z przekonaniem, obydwaj są przekonani, że musimy mieć silną marynarkę wojenną i w tym kierunku idą prace, idą takie prace przygotowawcze, żeby rozwijać, zamawiać kolejne okręty na potrzeby marynarki wojennej. Jestem pewny, że to będzie realizowane w kolejnych latach.
Jeżeli chodzi o te dwie pozostałe kwestie, pan mówił o szkoleniu nie 9-miesięcznym, a 4-miesięcznym, ja chciałbym powiedzieć, że od 2 stycznia tego roku właśnie w Polsce do szkolenia przystąpiło prawie 4000 elewów. Praktycznie w kilkunastu ośrodkach szkoleniowych w Polsce na szkoleniu 4-miesięcznym. To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o szkolenie rezerw. No oczywiście ono jest, trzeba by je zintensyfikować. Niemniej jednak stworzenie piątego rodzaju sił zbrojnych, jakim jest obrona terytorialna, prowadzi do tego, żeby jednak rozwijać z jednej strony wojska operacyjne, czyli zawodową armię, a z drugiej strony dać możliwość wszystkim tym, którzy chcą rozwijać się dalej zawodowo, dalej normalnie funkcjonować w swoich rodzinach i działać tylko na terenie swojego miejsca zamieszkania, a jednak się szkolić w tym systemie weekendowym, tak żeby to z niczym nie kolidowało, to chcemy wprowadzać właśnie obronę terytorialną, która pewnie w konsekwencji w jakimś sensie wyprze nam te rezerwy. Tam jeszcze wcześniej ktoś z Państwa zadał pytanie a propos tej płatności za służbę w obronie terytorialnej. Na to pytanie nie odpowiedziałem. Rzeczywiście będzie to 150 zł ten przydział, nazwijmy to, każdego, kto wstąpi, plus dodatkowe 300 bodajże 11 zł, że tak powiem, za gotowość, dyspozycyjność 24 godziny na dobę, czyli niecałe 500 zł będzie otrzymywał każdy terytorialny.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem do audycji.
Prosimy, jesteśmy już na antenie. Jak pan ma na imię?
Jerzy z Bydgoszczy.
Prosimy, słuchamy, panie Jerzy.
Więc ja mam takie pytanie. Dlaczego my Rosję traktujemy jako wroga, skoro oni nie są naszym wrogiem i my jako katolicy mamy taką nienawiść do Rosji, a przecież to są też Słowianie i mówimy, że Putin napadł na Ukrainę czy na Gruzję, a przecież wiemy doskonale, że zachodnie pieniądze spowodowały upadek rządu na Ukrainie czy w Gruzji. Druga sprawa, obrona Polski. Słyszałem wypowiedź pana ministra Macierewicza, że Amerykanie będą nas bronić. Ale to mówił pan minister Macierewicz. Amerykanie tego nie mówią. I ja uważam, że poleganie na obronie w tej chwili innych partnerów to będzie tak jak w 1939. Natomiast Putin nie zaatakował Ukrainy tylko dlatego, że tam się zmienił rząd, on zabezpieczył swoje sprawy wojskowe. Sprawa następna. Dlaczego mówimy, w tej chwili padło takie pytanie w tej audycji, że F-16 są bardzo nowoczesne, skoro to są 50-letnie samoloty, które nie mogły dolecieć do Europy. I to nie są najnowocześniejsze według mnie, bo F-35 to są najnowocześniejsze, a nim do tego daleko. Ja słyszałem wypowiedź jednego z urzędników Unii Europejskiej, który powiedział, że oni nie będą walczyć za Polskę. Chciałbym prosić o ustosunkowanie się do tego. Dziękuję, wszystkiego dobrego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Panie Jerzy, dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy.
To ja sobie pozwolę Panie Jerzy, my się do nikogo nie ustawiamy w pozycji wrogiej. To wielokrotnie powtarzaliśmy, że to Rosja prezentuje wrogie nastawienie wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego Polska jest członkiem. NATO jest największym sojuszem obronnym na świecie. Polska jest pełnoprawnym członkiem i my zabiegamy o wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. To, co pan powiedział a propos tego, że nikt z Amerykanów nie potwierdził tego, że będą stacjonować w Polsce i będą bronić Polaków, no, powiedział prezydent Barack Obama podczas szczytu NATO w Polsce, popierając pełnię tę decyzję. Zresztą w ogóle ten największy historycznie szczyt, który odbył się w Warszawie, pokazał jedność, solidarność i spójność stanowisk wszystkich państw członkowskich w sojuszu wobec realnego zagrożenia. Bo niestety tutaj pan się myli, no rzeczywiście jest tak, że Władimir Putin, pan prezydent Władimir Putin ze swoimi wojskami najechali i co więcej anektowali część terytorium Ukrainy, na co nie może być zgody cywilizowanych państw, demokratycznych państw i całego NATO. Nie możemy się zgadzać na tego typu politykę, że poprzez zielone ludziki, poprzez działania hybrydowe, a wreszcie działania wojenne doprowadza się do tego, że przejmuje się część danego terytorium danego państwa i mówi się przynajmniej wobec, że nic się nie stało. Na to zgody nie ma i na pewno gdyby nie taka polityka, którą uprawiał premier Donald Tusk po katastrofie smoleńskiej, taka próba wyciszania, te jego słynne słowa, możemy mieć pokój, a możemy mieć wojnę, więc że wszystko jest w sprawie katastrofy smoleńskiej już jasne, na pewno tego typu postawę Władimira Putina przyspieszyło, bo w tym regionie to Polska jest liderem, a nie Ukraina, a nie Łotwa, nie Litwa. My jesteśmy liderem w regionie i wszyscy oglądali się na nas. Jeżeli tak zachowywał się nasz rząd, no to trudno, żeby Putin nie pozwalał sobie na kolejne kroki. Na to po prostu nie może być zgody. Dlatego dzisiaj robimy wszystko, żeby realnie bezpieczeństwo państwa wzmocnić, żeby na naszych granicach wreszcie po 70 latach stali nasi sojusznicy. Wojska amerykańskie, wojska zachodnie. To nie jest tak, że my w ten sposób przestajemy rozwijać własną armię, zapominamy o własnych siłach zbrojnych. To jest tak, że potrzebujemy, przez te lata to wojsko niszczono. Dzisiaj potrzeba tego czasu, potrzeba tego zabezpieczenia ze strony sojuszników, do tego, abyśmy mogli własny potencjał odbudować. Nie tylko pod względem liczebności wojska, nie tylko pod względem struktury jego funkcjonowania, także pod względem naszego przemysłu obronnego. To dzisiaj się dzieje, za to wsparcie sojuszników dziękujemy, a z tego planu nie zrezygnujemy, bo Polska musi być krajem bezpiecznym. Jestem przekonany, że będzie.
Jest jeszcze jedna kwestia, nie chciałbym, żeby ona umknęła. Ministerstwo Obrony Narodowej w planach, w projektach też ma takie założenie, by troszczyć się o dobre imię i opinię o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w społeczeństwie, w mediach, a także w opinii publicznej poza granicami naszej ojczyzny. Jakie działania będą podejmowane właśnie w tym celu, by to dobre imię, dobra opinia, tak powiem sobie potocznie szczerze, czy są już podejmowane o polskiej armii są podejmowane?
Tak. Znaczy tak, oczywiście, to są nie tylko takie oficjalne bądź mniej oficjalne spotkania czy kierownictwa resortu z odpowiednikami z zagranicy, z zachodu, czy zgromadzenia parlamentarne, w których też przecież posłowie uczestniczą. Akurat my jako resort głównie nastawiamy się na to, o czym ojciec mówił, poprzez wykorzystywanie realizowanych zadań i ćwiczeń przez Wojsko Polskie przy współpracy z naszymi sojusznikami. Tak jak mówiłem, w roku ubiegłym mieliśmy 310 ćwiczeń krajowych i zagranicznych łącznie. W tym roku będzie tych ćwiczeń jeszcze więcej, no z racji tego, że nasi sojusznicy będą tutaj w Polsce, więc też te ćwiczenia będą mogły inaczej funkcjonować. I tak, dzięki takim działaniom można pokazywać to nasze wyszkolenie naszych żołnierzy, stopień współpracy, wymianę doświadczeń. To jest bardzo często bardzo ważna sprawa, dlatego że też dzisiaj następuje ta zmiana pokoleniowa w wojsku. Jest inne spojrzenie, inne nastawienie. Żołnierze też chcą podszlifować znajomość swojego języka. Zresztą żołnierze polscy naprawdę bardzo często w wielu kwestiach robią olbrzymie kariery na Zachodzie. A ja tutaj wspominałem o polskich pilotach, którzy są uznani i poważani na całym świecie, ale mamy pierwszy raz w historii sytuację, gdzie na Morzu Śródziemnym flotą teraz statków rozminowujących, zresztą także na Morzu Czarnym, pierwszy raz w historii dowodzi Polak. Jutro nasz Czernicki, Ksawery, wyrusza z portu w Świnoujściu i pierwszy raz w historii na to przejmie to dowodzenie, więc pokazuje to uznanie dla Wojska Polskiego i stąd jest między innymi taki zakres działań Resortu Obrony Narodowej, żeby to wojsko pokazywać, żeby to wojsko chwalić. Wcześniej tego nie robiono. Wcześniej skupiano się właśnie na jakichś dziwacznych działaniach i patologiach, a dzisiaj pokazujemy przede wszystkim szeregowych. Przecież to podoficerowie szkolą kobiety w ramach samoobrony. My z jednej strony chcemy, żeby wojsko wychodziło do ludzi, żeby pokazać, jak jest, jak funkcjonuje, a z drugiej strony, żeby ludzie byli, społeczeństwo, żeby było przy wojsku, bo to podnosi morale tych żołnierzy. Jedno z drugim w pełni się zazębia.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To jest Radio Maryja?
Słuchamy. Jak pan ma na imię?
Aleksander z województwa kieleckiego.
Mhm.
Ja jestem już taki, jak Macierewicz w całym wieku, jak Wałęsa 70+. Byłem w wojsku podczas studiów 3 lata na Stygnębli. Mundury wisiały w szafce. No i później jeszcze byłem 3 razy na szkoleniu. Wytypowali mnie na oficera politycznego do Łodzi. Także tego wojska to miałem dosyć. Nie lubiłem go zbytnio, ale musiałem zaliczać. Nawet raz miałem poprawkę z wojska, bo tam w mustrze gdzieś się źle wywiązałem. To jest troszeczkę... Rzeczywiście ten pan Jerzy troszeczkę powiedział prawdy o tym wschodzie, że my troszeczkę szukamy takich sztucznych wrogów. Ten Putin, on dba o swój kraj i na pewno to jest bardzo mądry człowiek. Jeżeli chodzi o same te... Ja jestem z wykształcenia inżynier rolni. I Ukraina to rzeczywiście nas zaleje tym zbożem. I ten pan, co tam odpowiadał, bo ja nie wiem, co to za kadra tam siedzi w tym radiu w tej chwili, bo u nas światła nie było, bo dzisiaj wichury takie są mocne. I nie od początku słucham tego Radia Maryja. Ale oni już w tym roku dostarczają nam ogromne ilości zboża. Ukraina to jest spichlerz światowy, jeśli chodzi o produkcję zboży. Tam są typowe czarnoziemy, takie rodzime czarnoziemy. I oni nas zaleją tym zbożem. Także to chodzi, co ta pani mówiła, to chodzi jeszcze o ten rok. Nie wiem, co będzie w sierpniu, co na drugi rok, to jeszcze nie wiemy, jakie będą plony. Jeśli chodzi o w ogóle te wojska, to te obrona terytorialna kraju. Ja byłem dłuższy czas do 60, jestem porucznikiem rezerwy po studiach, po dyplomie. Mój mundur wisiał w Busku Zdroju. Koło stacji kolejowej były takie magazyny, tam było nas trzy kompanie umundurowane i był prykaz i odrywali nas od pracy, ja byłem kierownikiem PGR-u, jeździliśmy na takie ćwiczenia i strzelanie było tam, była tam taktyka, była tam jakaś tam jeszcze trochę takiej sprawności w namiotach. I to wystarczało. Ten obrona terytorialna kraju to była tak, kiedyś się śmiali, że to opata toczki Kilow, że to było takie wojsko do robienia mostów, do reparacji dróg. I to jest niepotrzebne, bo to jeszcze kobiety tam włożyć, to będzie przyrost naturalny, chyba że o to chodzi, żeby te 500+ się powiększało.
Panie Aleksandrze, tak, ja myślę, że moglibyśmy tak sobie wspominać w nieskończoność, ale też no myślę, że warto apelować o to, że żeby no nasze morale i myślenie było jednak takie bardzo pozytywne i takie chrześcijańskie. chrześcijańskie, niekoniecznie takie jak no, widzimy czasem na scenie, czy to politycznej w ostatnim czasie, czy na innych scenach. No nie wiem, czy nasi goście chcą coś na ten temat powiedzieć. Jeszcze przypomnę, panie Aleksandrze, jest z nami pan Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, i pan Bartłomiej Misiewicz, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej i rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej.
I to ja mówiłem o tym zbożu. I zapewniam państwa, że w tej chwili rządzi rząd, dla którego interes polskich obywateli, w tym polskich rolników, nie jest rzeczą obojętną. I nie obawiałbym się, że nasi rolnicy stracą pracę, bo nasz rząd myśli nie tylko o tym, jak dobrze wypadać wobec Unii Europejskiej, ale co zrobić, żeby obywatelom polskim się żyło dobrze. I rolnicy już w 2016 roku mogli się przekonać, jak wiele ten rząd podjął ważnych inicjatyw w kwestii rolnictwa i w ogóle wsi jako całości. Natomiast jeśli chodzi o, bo to już bodajże drugi czy trzeci telefon, o tym, mówiący o tym, że Putin, nie powinniśmy Rosji nazywać wrogami, nie powinniśmy, bo Putin jest mądry człowiek. Nikt nie kwestionuje inteligencji Putina. On wie doskonale, co robi. Chce, tak jak mówił na początku swoich rządów, że chce odbudować Imperium Sowieckie, do tego konsekwentnie dąży. Ale my na to, jako Polska, się nie zgadzamy. Jego działania jako premiera, jako obecnie ponownie jako prezydenta, działania nakierowane przeciwko NATO, a szczególnie przeciwko Polsce, pozwalają nam, a wręcz zobowiązują do tego, żeby mówić otwartym tekstem, że Putin jest wrogiem Polski. Ja nie nazywam Rosjan wszystkich wrogami, natomiast Putin swoją polityką wielokrotnie dał dowód, że Polska w tym kształcie, jakim jest, państwo niezależne od Rosji, to jest jeden, a być może wróg numer jeden. I my mówimy, nie, to nie jest po to, żeby go obrazić, tylko trzeba stwierdzać pewne fakty. Ta Rosja corocznie prowadzi ćwiczenia, gdzie w trakcie tych ćwiczeń, przepraszam, co dwa lata jest ćwiczenia zwane Zapad, Zapad 14, Zapad 12. W czasie tych ćwiczeń, w czasie tych bardzo intensywnych ćwiczeń, oni ćwiczą, trenują atak jądrowy na Warszawę. To czy można mówić o takim państwie, że ono nie jest naszym wrogiem? Chce być naszym wrogiem i dlatego musimy mieć sojuszników, którzy w razie agresji, w razie może tylko kryzysu, nas wesprą. I takich mamy, i takich sojuszników będziemy mieli za kilka tygodni, może za kilkanaście dni już w Polsce. Na nasze zaproszenie.
Bardzo dziękuję. 23:25, więc kilka minut pozostało naszych rozmów. Nasi goście już bardzo dużo powiedzieli, choć no, temat jest też ogromny. Gdybyśmy się zaczęli też skupić na poszczególnych kwestiach obrony, na poszczególnych rodzajach sił zbrojnych i tak dalej, moglibyśmy bardzo dużo jeszcze mówić. Natomiast ja chciałbym poprosić naszych gości na koniec o takie słowo podsumowania, dosłownie w kilku zdaniach, podsumowania tych rozmów, ale też może jakieś takie słowo na koniec, takie słowo.
To zgodnie z losowaniem ja pierwszy. Na pewno jest tak, szanowni państwo, to już w międzyczasie mówiłem, że dzięki rządowi pani premier Beaty Szydło, ministrowi obrony narodowej Antoni Macierewiczowi, także dzięki silnemu wsparciu pana prezydenta Andrzeja Dudy, dzisiaj realnie na bieżąco cały czas to Państwo możecie obserwować, znacząco podnoszone jest bezpieczeństwo Polski. Dlatego, że mamy do czynienia z realnym zagrożeniem w jakimś sensie, ale także z realnym, praktycznie non-stop prezentowanym wrogim nastawieniem do całego sojuszu północnoatlantyckiego ze strony wschodu. Stąd ilość ćwiczeń, stąd modernizacja techniczna, stąd pewne priorytety zakupowe, stąd rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego i gwarancja tego, że na pewno będzie wymiana pokoleniowa w Wojsku Polskim na żołnierzy, którzy cechują się patriotyzmem, którzy wiedzą, co to znaczy Bóg, honor, ojczyzna, wypisane na sztandarach Wojska Polskiego, mają, jak to się pięknie mówi, to we własnych sercach i nie mają związku z poprzednim systemem i nie twierdzą, że ze strony Władimira Putina nic nam nie grozi, a on jest dobrym człowiekiem. To przed chwilą świetnie pan przewodniczący wyjaśnił. Jest zupełnie inaczej. Niezależnie od stacjonowania wojsk naszych sojuszników, za co im dziękujemy, mamy świadomość potrzeby i konieczności rozwijania polskich sił zbrojnych, zarówno pod względem liczebności, ćwiczeń, wyposażenia w najnowocześniejszy sprzęt, ale mamy nadzieję, w tym kierunku robimy wszystko, w tym kierunku zadaniuje nas minister Antoni Macierewicz, aby to był sprzęt produkowany w polskich zakładach zbrojeniowych i aby tutaj był modernizowany, tutaj był rozwijany, a nasi żołnierze mogli w sposób bezpieczny dla samych siebie w pełni strzec obrony naszych i bronić naszych granic, stać na straży naszego bezpieczeństwa. Powtarzam raz jeszcze, to nie jest plan na za 5-10 lat. To jest plan, który jest teraz już wdrażany. I chciałbym też w imieniu pana ministra, całego kierownictwa podziękować za wszelkie wsparcie, wszelkie modlitwy i poprosić o nieustawanie w tym działaniu, bo naprawdę jest nam to potrzebne. Bóg zapłać.
Ja chciałem przede wszystkim podziękować za te wszystkie pytania, za to, jak Państwo odbieracie, słuchacie i widać, że jesteście bardzo tym zainteresowani. Dla mnie najważniejsze, co usłyszałem dzisiaj, zresztą ponownie, zawsze gdy tu jestem i mówimy o wojsku, to słyszę tą troskę i zrozumienie przez słuchaczy Radia Maryja, przez widzów telewizji Trwam, potrzebę rozwijania naszych sił zbrojnych, potencjału obronnego Polski. Bo przecież, proszę Państwa, to wszystko jest z podatków Polaków i są wydatkowane na to bardzo duże pieniądze. A to, że Państwo dzwonicie, że tu nas wspieracie, czasami nawet z pretensjami dzwonicie, to znaczy, że to jest dla Was istotne i za to Wam dziękujemy, bo zapewniam Państwa, że te pieniądze nie są marnotrawione. Te wszystkie pieniądze są wydawane w sposób jak najlepszy, tak, ażebyśmy my, politycy, mogli stanąć przed Wami i powiedzieć, no, robimy wszystko, ażeby potencjał obronny Polski rósł. I te rozmowy są bardzo ważne również dla mnie z tego powodu, że nadają również sens temu, co ja robię w Sejmie. Myślę tutaj pan dyrektor w ministerstwie, pan minister i cały rząd i pan prezydent, to co robią, to te spotkania, takie rozmowy ludzi, którzy pomimo codziennego życia myślą o tak ważnej sprawie, jak jest bezpieczeństwo państwa, świadczą o jak najlepiej, świadczą w ogóle w sposób bardzo ważny o tym, że mamy patriotów, mamy ludzi gotowych do poświęceń, mamy ludzi, dla których suwerenność naszej ojczyzny, najjaśniejszej Rzeczpospolitej, jest sprawą niezwykle cenną. I za to Wam serdecznie dziękuję, bo ten czas tu spędzony to daje taką wielką satysfakcję, daje taki dodatkowy impuls do jeszcze lepszej pracy. I za to dziękuję. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i pan Bartłomiej Misiewicz, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej i rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej byli naszymi gośćmi. Dziękujemy serdecznie, życzymy dobrej, spokojnej nocy, spokojnej drogi również powrotnej z Torunia.
Dobranoc.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.